Kiedyś na Mediaset przyszło takie małżeństwo, gdzie pani mówiła, że ma taki problem w małżeństwie, bo tak strasznie chciałaby, żeby jak wraca z pracy, żeby mąż ją tak zaskakiwał. Się pytamy, ale w sensie o co pani chodzi? No bo jak wracam z pracy, to mój mąż mi tak robi kolację i herbatę, a nie wiem, coś by pani chciała, nie wiem, wino, Coca-Colę, jakąś dziwną pozycję, coś menu dziwnego. Nie, no ja bym tak chciała, żeby tak mnie tak zaskoczył, a nie ciągle ta herbata, herbata, herbata. W doświadczeniu naszego życia duchowego nie będzie zaskakiwania. Jeżeli na coś takiego liczycie w więzi z Panem Bogiem, nigdy nie zostaniemy zaskoczeni. W więzi z Panem Bogiem zostaniemy przemienieni. I o to samo wchodzi w każdej relacji z drugim człowiekiem, by to doświadczenie więzi przemieniało moje patrzenie na mnie samego i na drugiego człowieka. O taki dar dzisiaj będziemy prosić, a liturgia słowa o takim przemianie każdego z nas będzie nam dzisiaj opowiadała. Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Jezus przyszedł do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około godziny 6:00. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka, skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą, czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie, jeszcze 4 miesiące nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne. Takiż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Bardzo długa dzisiejsza Ewangelia. Były 2 warianty, krótsza i dłuższa, i zastanawiałem się, czy przeczytać dłuższą, czy krótszą. Wybrałem dłuższą, dlatego że gdybyśmy pociętą tą fragment rozmowy słyszeli, dużo by nam mogło umknąć niechcący. Ale zanim do Ewangelii, po kolei. Pierwsze czytanie. Pierwsze czytanie to Księga Wyjścia. Cała Księga Wyjścia opowiada o narodzeniach Izraela jako narodu. Cała Księga Wyjścia to jest zmaganie się Żydów, którzy stawiają sobie pytanie, kim dla mnie jest Pan? Potem, czy Bóg rozwiązuje, aby na pewno moje problemy? I potem, czy Bóg mi nadaje prawa? I przez całą Księgę Wyjścia my te rzeczy rozważamy. Dzisiaj jesteśmy w tej drugiej części, bo Izraelici zastanawiają się, czy Bóg rozwiązuje ich problemy. No bo doświadczają wątpliwości, wszystko nie dzieje się tak, jak chcą. Przed chwilą jedli przepiórki, przed chwilą mannę, idą przez pustynię i nic. No są wierzącymi w Boga i nic. No to co to za Bóg, który nie spełnia swoich obietnic? Ten Bóg zawodzi, on nie działa. To wywalić takiego Boga, który nie działa w moim życiu. Dzisiaj słyszymy, jak Mojżesz mówi, czemu kłócicie się ze mną? Ludzie, co wy chcecie ode mnie? To nie moja wina, że ty w swoim życiu gdzieś doświadczasz zwątpienia. Takie jest doświadczenie wiary, mówi Mojżesz. Czemu wystawiacie Pana Boga na próbę, mówi Mojżesz? Dzisiaj do każdego, do Izraelitów, ale też tak naprawdę do każdego z nas. Czemu wątpisz? Bo co, bo nie dzieje się tak, jak chcesz? Czy Bóg jest kimś, kto ma spełniać wszystkie twoje i moje zachcianki? Zobaczcie, Pan Bóg zmienia nazwę i nadaje temu miejscu, gdzie tak się kłócili z Panem Bogiem, nazwę Massa i Meriba. Massa to próba i pokusa, Meriba to kłótnia. Pan Bóg chce nieustannie upamiętnić, że są takie miejsca w naszym życiu jak Massa i Meriba. Kłótnia, próba i nieustanne takie mocowanie się z Bogiem. One w twoim i w moim życiu będą. I warto wiedzieć, że często trzeba przez nie przejść, żeby doświadczyć tego, że Bóg ma w sobie niesamowitą cierpliwość, którą ciebie i mnie chce zarazić. W jaki sposób chce zarazić? Żebyśmy podejmowali decyzje. Nie scedowywuj na Boga podejmowania decyzji. Nie mów, muszę się pomodlić, żeby Bóg mnie oświecił, bo cię nie oświeci. Ty się pomódl i podejmij decyzję w swoim życiu. Nie scedowywuj odpowiedzialności na drugiego człowieka. Muszę znaleźć jeszcze lepszego specjalista, kolejnego specjalistę. Będziecie mieli 15 specjalistów od jakiegoś problemu. Każdy będzie mówił co innego. Dzisiaj mamy 8 mszy w tym kościele. Przyjdziecie na każdą mszę, każdy z nas będzie mówił coś innego. Kto z nas ma rację? Dlaczego ojciec Artur? Może ojciec Dominik albo Mikołaj, a może ojciec Rysio dzisiaj o 7 rano miał super krótkie kazanie. 3 minuty. No, może on miał rację? To nie w tym rzecz. Poszukaj w swoim życiu pewnej intuicji wiary, którą masz w swoim sercu i podejmuj decyzję. Zobaczcie, my często w podejmowaniu decyzji nie boimy się podjęcia tej decyzji, my się boimy konsekwencji. A dlaczego nie ufasz sobie, intuicji, którą Bóg złożył w ciebie? Intuicji pragnienia spotkania się z Nim, która ciebie przez poznanie rzeczywistości najlepiej, jak potrafisz, przez ludzi, których spotykasz na swojej drodze, Uwierz, że Bóg ciebie prowadzi przez życie. No, wiara przecież w ten sposób wydarza się w moim życiu, a nie w tym, że będziemy z transparentami po ulicach chodzili, albo nagle będziemy mieli wszędzie sobie Najświętszą Marię Pannę i krzyże wieszali, bo nie do tego, nie o to w tym chodzi. No, tylko właśnie o postawę zaufania, której mając wątpliwości podejmuję decyzję. Dlaczego? Bo jestem do tego przekonany. Mając wątpliwości. Podejmuj decyzję. My, kiedy nie chcemy podejmować decyzji, często wpadamy w taki pomysł, żeby ustabilizować swoje życie, swoją pracę, swoją miłość, swoją wiarę, swoją przyszłość, żeby było stabilne, przewidywalne. Jest taka fraszka, Stautinger pan się nazywa. No to napisał fraszkę stabilizacja, ona jest bardzo krótka, brzmi tak. Stabilizacja motylka to szpilka. Chcesz ustabilizować swoje życie, swoją pracę, swoją wiarę, swoją miłość. Stabilizacja motylka to szpilka. Za każdym razem w twoim i w moim życiu jesteśmy zaproszeni do podejmowania decyzji. Nie dobrych czy złych, bo takich nie ma. Są decyzje, które niosą w twoim i w moim życiu konsekwencje różne. To, że przyszliście dzisiaj tutaj, przyszliśmy wszyscy, no ja też, to sprawiło, że coś w twoim i w moim życiu się zmieni. Nie wiem, w którą stronę. Może mniej się pokłóciliście od rana ze swoją żoną i mężem. A może dzięki temu krócej pospaliście, no to szybciej pójdziecie spać. I jutro będziecie bardziej wypoczęci. Może po to, o to, tylko o to chodziło. Nic nie zapamiętam. Nawet ja nie będę pamiętał tego, co mówiłem dzisiaj wieczorem. Bo może nie o to idzie. Tylko przez to, że to się wydarza w twoim i w moim życiu, inaczej toczą się twoje losy. Umiesz tak popatrzeć na życie, że to Pan Bóg w twoim i w moim życiu stawia ludzi, wydarzenia, przez które zawsze z tobą chce iść i ciebie prowadzić. Żydzi to wątpili. I dlatego zostało upamiętnione to miejsce, że każdy z nas będzie wątpił. Ale wątpili i Bóg pokazywał im swoją cierpliwość. Warto gdzieś tego nie zgubić. Idźmy dalej. Drugie czytanie. Drugie czytanie, to ja przypomnę, Paweł pisze z Koryntu do list do Rzymian. Wcale nie z pobożnego tam powodu, tylko pisze o pieniądze. Już mówiłem to i zawsze będę to powtarzał. List do Rzymian to jest taki niezły, nie wiem jak to powiedzieć, taki marketingowy list po to, żeby Rzymianie wsparli bardzo dobre dzieło ewangelizacji w Hiszpanii, do której Paweł pojechał dzięki pieniądzom od chrześcijan z Rzymu, no bo tam żyli najzamożniejsi chrześcijanie. Tylko, że Paweł wykorzystując ten list przypomina jedną prawdę, którą nieustannie wałkuje w tym liście, jak najęty, tak żeby wszyscy, którzy tam mieszkają, zrozumieli jedną ważną rzecz, że nowe życie w Jezusie, które przynosi Jezus Chrystus przez to, że jesteśmy chrześcijanami, polega na czym? Że doświadczasz pokoju w więzi z Bogiem i nosisz w sobie nadzieję życia przyszłego, która jest wlana w ciebie i we mnie przez Ducha Świętego. On to ciągle w kółko wałkuje. No i dlatego dajcie pieniądze. I znowu mówi, nadzieja i obecność Boga. Dlatego dajcie. Paweł tu jest taki bezlitosny. Dla chrześcijan, którzy mówią, jak kochają, no to dajcie. I tak używa. Dlaczego Paweł im pisze ten list, przypominając im o pokoju z Bogiem i o nadziei? Pisze dlatego, że pisze do Żydów, do chrześcijan pochodzenia żydowskiego i do chrześcijan pochodzenia pogańskiego. Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego to byli ci, którzy byli przekonani, że doświadczenie więzi z Bogiem podtrzymują przez to, że przestrzegają reguł i zasad. To prawo mnie zbawia. To prawo sprawia, że jest w zasięgu mojej ręki osiągnięcie zbawienia. Ja je mogę zdobyć wtedy, kiedy będę przestrzegał prawa. Poganie, chrześcijanie pogańskiego pochodzenia byli przekonani, że chodzi o mądrość. Takie, że jak ktoś coś powie, to mnie tak dotknie, przemieni, tak mnie poniesie przez życie i wtedy będzie super. Zapomnieli o to, że nie chodzi o to, co się tylko usłyszy, tylko to, co się zrobi w życiu. Przestawali czynić dobro. I dlatego Paweł do nich pisze, i wy jesteście w błędzie. Bo nie chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby reguły i zasady przestrzegać i tylko o to, żeby mądrych kazań słuchać. Tylko chodzi bardzo mocno o to, by wyzwolić się z zagubienia. I Chrystus tobie i mi to przynosi. Chrystus ciebie i mnie uwalnia z doświadczenia tego, że na pragnienie, które w sobie nosimy, często nie możemy znaleźć odpowiedzi. Jesteśmy w Wielkim Poście i tą odpowiedzią dla nas jako chrześcijan w tym momencie, w dniu dzisiejszym, jest Wielki Post. Triada. Post, modlitwa i jałmużna. Chrześcijanie we wspólnocie wierzących zapodajemy sobie, jako chrześcijanie zapodajemy sobie te trzy rzeczywistości po to, żeby rozpalić w sobie na nowo pragnienie powrotu do więzi z Bogiem. To ten post, modlitwa i jałmużna to nie jest sposób na załatwianie spraw z Panem Bogiem, że jak zapodam sobie te trzy rzeczy, to będę bliżej Pana Boga, to dzięki temu będę miał szczęśliwe małżeństwo, to dzięki temu będę zdrowy, to dzięki temu coś w moim życiu się zmieni. To nie jest o załatwianiu spraw. Wielki post jest o przemianie. O tym, że jeżeli ty i ja przez czas Wielkiego Postu, przez te ćwiczenia wielkopostne, będziemy ćwiczyli się w poście, jałmużnie i w modlitwie, kiedy zadamy sobie ten trud, to przez to, że to powoli będzie dotykało ciebie i mnie, zmieni się twoje i moje postrzeganie rzeczywistości, bo chodzi o przemianę. Idziemy czasami do lekarza i lekarz nam daje jakieś tabletki. Jak mamy rozwolnienie albo pryszcze, to szybko działa. Ale jak jest inna choroba, to czasami można brać latami lekarstwa i nie przynosi to skutku. Bo tu nie idzie tylko i wyłącznie o to, żeby na raz tobie i mi pomogło. Tylko idzie o to, żeby zmienić swoje patrzenie. Patrzenie na rzeczywistość, która sprawia, że nagle będę wiedział i zdawał sobie sprawę, że przemiana dla nas jako chrześcijan nie bierze się z mądrości, nie bierze się z reguł, tylko bierze się z doświadczenia, spotkania ludzi, którzy żyją prawdziwie. Kupcie sobie takie, nie wiem, duchowe poduchy, które wyłożycie w oknach duchowych swojego życia, tak żeby na nich się opierać, jak na wsi jest. Ludzie mają tak poduchy i tak się siedzi, się patrzy, kto przyjechał, kto wyjechał. Strasznie to lubię. Bardzo fajne to. No to kupmy sobie wszyscy takie poduchy duchowe, żeby móc popatrzeć na drugiego, innego chrześcijanina, który się modli, który pości, który daje jałmużnę. Po co? Żebym sam się zastanowił, czy przypadkiem moje chrześcijaństwo gdzieś nie skarlało tylko i wyłącznie do westchnień Pana Boga, żeby było dobrze. I tylko wtedy, jak jest dobrze, to Pan Bóg jest dobry. A jak jest, nie daj Boże, źle, to już zawalił. Do tego służy post. By twoje i moje serce ożyło i w końcu zaczęło kochać. I o tym jest drugie czytanie. No i dzisiejsza Ewangelia. Dzisiejsza Ewangelia o spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką zaczyna się od pragnienia. Pragnienie, które Samarytanka nosiła w sobie i przyszła do studni. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Samarytanka przyszła o 6, tam jest godzina 6. Mamy inny podział godzin. Godzina pierwsza to jest 7 rano, godzina 3 to jest 9 rano, godzina 6 to jest południe, godzina 9 to jest 15, godzina 12 to jest 18. Mamy taki podział. Czyli w najgorętszej porze dnia przyszła Samarytanka do studni. Nikt wtedy do studni nie chodzi. To była kobieta, która pewnie z jakiegoś powodu, potem słyszymy, że miała różnych mężczyzn w życiu i żyła z kimś, kto nie był jej mężem. Pewnie w mieście, w którym żyła, no była bardzo wykluczona z tego powodu, więc kiedy rano kobiety szły po wodę, ona nie szła, bo się wstydziła. Była tak dotknięta wstydem i lękiem, że nie szła wtedy. Szła w najgorętszej porze dnia, tak żeby nie daj Boże kogokolwiek nie spotkać. No pech chciał, że Chrystus tam stał. No co, większego pecha nie mogła mieć ta kobieta. No spotkała go. Stał przy studni. Kim byli Samarytanie, bo to ważne. Samarytanów i Żydów dzieliło 8 wieków w czystej postaci nienawiści. Jeśli pomyślisz sobie, że kogoś nie lubisz, to podnieś do sześcianu, przemnóż przez wszystkich, którzy tu jesteśmy i pomyśl sobie, że to się jeszcze bardziej kogoś nie lubi. Dlaczego? Dlatego, że 8 wieków wcześniej Asyria napadła na Żydów, wygnała wszystkich Żydów z Ziemi Świętej do Mezopotamii, a na ich miejsce Asyryjczycy sprowadzili Samarytan. Sprowadzili po to ich w ich domostwa, żeby jeśli kiedykolwiek Żydzi chcieliby wrócić do domu, to żeby im to do głowy nie przyszło, bo ich domy są już zajęte. Żeby w ogóle na taki pomysł nie wpadli. Więc wygonić i od razu osiedlić kogoś innego, bo nie będzie można ich wygonić. W odpowiedzi na to, kiedy Samarytanie zbudowali sobie świątynię na górze Gerezim, Żydzi im zburzyli świątynię. Nie wiem, czy jesteśmy tak przywiązani do swojego chrześcijaństwa, do przeżywania tego, że przyszedłby ktoś i mówi, tu zrobimy hurtownię dźwigów. I wszyscy mówią, dobrze, no to zróbmy hurtownię dźwigów, w sumie nie ma sprawy, hurtownia też się przyda, będzie biznes, może wtedy będzie można bardziej ludziom pomagać. Czy byśmy się oburzyli, czy nie? Zburzyć świątynię to zburzyć największe wartości drugiego człowieka. Żydzi to zrobili. Samarytanie oddawali kult nie jednemu Bogu, tylko 5 bóstwom. Żydzi tylko jednemu. Wszystko ich różniło. Kulturowo, historycznie, politycznie byli na zupełnie dwóch różnych biegunach. Kiedy Chrystus spotyka się z Samarytanką, zobaczcie, co on robi. Pierwsza rzecz, z nią rozmawia. Żaden Żyd nie rozmawiał z kobietą. A jeszcze z Samarytanką, z wrogiem. O czym? O kokieterii. Nie wiem, czy usłyszeliście w tej rozmowie, przecież ona go doskonale kokietuje. Daj mi pić. O, ty chcesz pić. To czego ty chcesz pić? Dlaczego ty chcesz pić? Ja mam ci dać pić? To sam sobie nie nalejesz? Daj mi pić. No to ty sam się nalej. Ojej, jaki ty jesteś tego, tamtego. Doskonały flirt kobiety z Chrystusem. A Chrystus ciągle mówi, daj mi pić. Nie masz czym naczerpnąć, ale po co, ale na co? Proszę cię. Ja wiem, o co cię proszę, bo wiem, że ty mi możesz dać się napić. Chrystus w każdym z nas, za każdym razem widzi to, że w tobie i we mnie jest dobro. Pomimo tego, że wiele zła ciebie i mnie dotyka. Pomimo tego, że wiele razy wybieramy decyzje, które niosą skutki śmierci w twoim i w moim życiu. Chrystus w tobie i we mnie za każdym razem, kiedy się spotyka, wtedy, kiedy nie chcesz, widzi dobro i chce rozmawiać o tobie i o mnie, a nie o Kościele. No ale to kazanie dzisiaj było beznadziejne. A zasadniczo, no masz Chryste rację, ale wiesz co, trzeba coś zrobić z Kościołem w Polsce. On taki drętwy, ten Kościół. Nie będziemy rozmawiać o Kościele, ja chcę porozmawiać o tobie. Nieważne, jacy są księża, ja chcę porozmawiać o twojej więzi ze mną. Chrystus tobie i mi będzie coś takiego za każdym razem pytał. Zobaczcie, dwie rzeczy, już dzieciaki stoją. Dwie rzeczy jeszcze z tej Ewangelii warto szybko wyłowić. Pierwsza, kiedy Chrystus rozmawia z Samarytanką, pokazuje, dla mnie najważniejszym jest pełnić wolę Ojca. Bo wtedy, kiedy pełnię wolę Ojca, doświadczam bycia nasyconym. Kiedy uczniowie wrócili i mówią, co ty jesteś, mam jedzenie, którego wy nie znacie, to ktoś ci dał jeść? Nie, bo wtedy, kiedy robisz to, co należy w swoim życiu, czynisz dobro, dzielisz się dobrem, obdarowujesz miłością drugiego człowieka, doświadczasz nasycenia. Wiele razy pewnie w życiu byliśmy, zobaczcie, jak się kogoś kocha, coś takiego się ma, człowiek nie musi jeść, żyje miłością. No to Chrystus dokładnie o tym samym opowiada. Kiedy wydarza się dobro w twoim i w moim życiu, nagle inne rzeczy nie mają znaczenia. Można nie jeść, bo czuje się człowiek spełniony i nasycony. Kiedy ty i ja w swojej więzi z Bogiem pójdziemy za tym porywem serca, do którego jesteśmy wezwani, które objawia się w twoim kontinuum czasowym jako wydarzenie, jako drugi człowiek, który prosi cię o dobro, o modlitwę, o słowo, o spotkanie, chce z tobą pobyć, a ty to robisz, doświadczasz nasycenia. Doświadczasz wtedy wolności. Jeszcze jedna myśl. Te straszne różnice, jakie dzieliły Jezusa z Samarytanką, te granice były niepokonywalne. To spotkanie zasadniczo nie powinno było się udać. Samarytanka z innej kultury. Chrystus sprawia, że przez doświadczenie więzi spotkania z Nim nie tylko ona zostawia dzban, ale to w niej zaczyna wytryskiwać źródło wody żywej dla innych. Samarytanka przyprowadziła do Chrystusa innych ludzi, nie apostołowie. To ta kobieta, która powiedziała, on dotknął mojego życia i wszystko mi powiedział. Chodźcie, posłuchajcie go, bo wam też powie prawdę o czym? Prawdę o tym, że jesteśmy kochani za darmo. Nie za to, jak wygląda twoje życie. Nie za to, czy tu jutro będziesz, pojutrze i za tydzień. Że jesteśmy kochani za darmo przez Boga, który nieustannie ciebie i mnie chce obdarzać miłością, po to, by ten świat napełnić miłością. A kiedy ty i ja doświadczymy bycia kochanymi za darmo, to może z wielu grzechów nie wyjdziemy, ale uczynimy ten świat jaśniejszym, więcej dobra w nim zostawimy i zaczniemy coraz bardziej kochać ludzi, których Bóg, w którego wierzymy, stawia nam na drodze.